W zakonie jest troszkę inaczej. Ojciec jest opatem, ale też jest przeor, podprzeor, różne funkcje. Jak to jest? Kto to jest opat, kto to jest przeor?
Najprostsze pytania są najtrudniejsze. To by tak powiedzieć. Ja bym powiedział tak, że nasze klasztory cieszą się dużą niezależnością. I tak jest w historii. Nie? Nasze i benedyktyńskie. To jest podobna struktura. W związku z czym, jak zakładano klasztor, no to na czele normalnie jest łopat, a przeor jego pomocnikiem, co zresztą wymagają konstytucje. No i tam, no w naszej tradycji to są sprawy codzienne, porządkowe, dyscyplinarne. To są rzeczy, którym zajmuje się ojciec przeor. Ale może być też przeor o władzę opata, to jest wtedy przeor konwentualny. Dlatego wchodzimy już, że nie jest opatem, a tę władzę ma. I opat jest, no jak prowincjał, tylko te prowincje są mniej liczebne niż w innych zakonach, nie? Czy jest prowincjałem, jest ordynariuszem dla ojców. Natomiast ponieważ nasz zakon rozwijał się historycznie w ten sposób, że klasztor, który założył kolejny klasztor, nim się opiekował, w sensie wizytacji i takich później, i były raz do roku spotkania wszystkich opatów, w Sito, notabene 14 września, ta struktura się raz zawaliła z reformacją, bo dużo klasztorów, u nas część klasztorów pochodziło jakoś przez Niemcy i to powstało. No, a rewolucja francuska, skoro centrum zakonu było we Francji, to właściwie zniszczyła wszystko. Nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim duchowo. I z czasem, żeby się w regionach bardziej dogadać i porozumieć, zaczęły powstawać kongregacje. To jest tak jakby zakon wewnątrz zakonu. Czyli mamy konstytucję całego zakonu, opata generalnego w Rzymie, gdzie są konstytucje bardzo ogólne, a tak jak w zakonie są to jakby zakony, czyli kongregacje i one mają konstytucje bardziej szczegółowe, no i takim przełożonym, też nie o dużej władzy, bo na decentralizacja, jest opat prezes niektóry. Właściwie tylko wizytuje klasztory, przewodniczy wyborom opatów i takie rzeczy. Także to musiałem jakoś to...
Rozumiem. Zahaczyliśmy już o historię zakonów cystersów. Ona sięga XII wieku, tak? Początku XII wieku.
Tak, nawet trochę końca XI, właściwie XII wieku.
Początek zakonu cystersów w świecie i później około mniej więcej 100 lat, jak zaczęło się to wszystko tutaj dziać, w Mogile, tak?
W Mogile, tak. Natomiast w Polsce w Jędrzejowie najprawdopodobniej wpierw i później w Łeknie. No ale to historycy mogą dyskutować, no to już jest pierwsza połowa, końcówka pierwszej połowy XII wieku. To znaczy tak, powstał pierwszy klasztor, który chciał trochę, i takie były w ogóle pomysły reform monastycznych pod koniec XI wieku na większą prostotę, nie? Więcej pracy i tak dalej. I tak powstał kolejny klasztor z klasztoru benedyńskiego w Molem i powstał właśnie Sito, no to jest właściwie Burgundia. W średniowieczu Burgundia była prawie niezależnym państwem. I właściwie, no i tak to się zaczęło rozwijać, szczególnie po wstąpieniu świętego Bernarda, zaczęło się rozwijać na cały świat i ustanowiono strukturę. I tę strukturę wpisano w tak zwanej karcie caritatis, czyli karcie miłości, tak, którą zatwierdził w ostateczności papież w roku 1119, więc dokładnie 900 lat temu. Są gdzieś sympozja za granicą, a myśmy, no w Polsce tak się tym mało zajmujemy, bo to stopniowo, to jeszcze historia Polski tu jest, my nawet do końca nie wiemy, którą wersję karty caritatis papież zatwierdził, Stolica Apostolska, dlatego że wraz z rozwojem zakonu dopisywano, bo to on się bardzo szybko rozrastał, no to za życia świętego Bernarda już było 700 klasztorów męskich w Europie, to w ogóle.
Karta caritatis to...
No jakby pierwsze konstytucje i struktura prawna zakonu. Czyli właściwie mamy, w tym roku obchodzimy 900 lat struktury prawnej zakonu, no a pierwszy klasztor powstał w 1098, a więc jeszcze pod koniec XI wieku.
Dobrze. I przechodzimy już tutaj do sanktuarium mogilskiego. Rok 1222, tak, prawda? To jest akt fundacyjny.
Akt fundacyjny, tak.
Tutaj zaczyna się dziać. Tutaj przybywają pierwsi zakonnicy, tak, i zaczynają budować wspólnotę. Tak to było?
Tak. kiedy przybyli, to jest dla nas problem. Dlatego, że wpierw byli w Kacicach, niedaleko Słomnie, to już jest obecnie decyzja kielecka, ale to niedaleko stąd. No i pewnie byli przed 1222, ale tam były wymiany, bo to fundacja dotyczyła rodziny Odrowążów, były tam wymiany wewnętrzne i w końcu fundatorem został biskup krakowski Iwo Odrowąż i dokument wydał w 1222. Pewnie już cystersi byli, a tu na nasze miejsce może w 25-26 się sprowadzili. No ale przyjmujemy datę taką, jak wynika z dokumentu, no bo to jest chyba najbardziej... Dokument jest zachowany, jest w naszym archiwum w dobrym stanie notabene.
Dobrze, rozpoczyna się proces tworzenia wspólnoty i od razu parafii, czy nie? Czy parafia była znacząco później?
Nie. Tak, nie do końca znacząco później. To znaczy się tak, no w ogóle my przybyliśmy ze Śląska, zresztą to był wtedy wzrostu znaczenia książąt śląskich, którzy gdyby raczej nie Mongołowie, jak to mówimy, pewnie by sięgnęli po koronę Polski wcześniej i zjednoczyli przynajmniej część ziem polskich. Ale parafia na będę świętego Bartłomieja, nie jestem historykiem, ale mam święty Bartłomiej był opiekunem tej linii śląskiej Piastów, szczególnym patronem i tam inne kościoły ważne na Śląsku również są święty Jadwigi, w tym ufundowany przez Henryka Brodotego i świętą Jadwigę klasztor sióstr w Trzebnicy. Także ta parafia jest i właściwie cystersi nie prowadzili duszpasterstwa w średniowieczu. Taka geneza jest życia monastycznego, które polegało na modlitwie i na bardziej pracy charytatywnej niż na prowadzeniu procesa. Ale jak tak już cystersi dochodzili do Austrii, Węgier i Polski, to bardzo szybko zaczęło się to duszpasterstwo. Więc u nas pierwsza parafia to już była pod koniec XIII wieku za biskupa Prandoty. Ona już została przekazana cystersom, to była parafia we wsi Mogiła i ten mamy kościół drewniany do dziś, tylko że on początkami sięga XV wieku, nie jest ten starszy. To pewnie nie była duża miejscowość, ale tak, co już było pewnym ewenementem. A później z czasem dochodziły inne parafie, ta świętego Bartłomieja w Mogile była do XVIII wieku, nawet Wadowice jakiś czas były pod naszą opieką. No chociaż czasem nie musiał być cystern w tych parafiach. To analizując Wadowice i okolice, to mógł być ksiądz diecezjalny, młody, który, że tak powiem, pomagał klasztorowi, a sam jeszcze nie miał jakiejś funkcji przypisanej. A w XV wieku to już zaczęło być częściej i do dziś tak jest, że te klasztory na wschodniej części Europy Środkowej, więc Polska, Węgry i Austria, no to mają parafie. We Włoszech też, ale takie nieduże, ale są. Natomiast w Hiszpanii czy we Francji, no to raczej nawet jest niemożliwe. Chociaż siostry prowadzą na przykład szkoły. No to jest też związane z tą autonomią dużą. I jak nasze dokumenty mówią po Soborze Watykańskim II, no nasz charyzmat to nie jest tylko moment założenia, ale jak to się rozwijało. Mhm. Nie? Bo to się tak rozwijało, że więc i konstytucje Kongregacji Polskiej są właśnie tak napisane, że jednym z celów kongregacji jest duszpasterstwo. Czyli to jest zupełnie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską i tak dalej. To jest nasz styl życia w Polsce.
Cystersi w naszym regionie nie są znani. W ogóle ten wycinek taki na wschód od Wisły, tam cystersów nie ma w ogóle.
No więc ja bym powiedział tak już teraz, jak mnie ktoś zabije, ale nie jestem historykiem, mogę mówić co chcę. Mazowsze to nie było do końca Polska. Nawet no tak. Trochę przesadzam oczywiście, ale bo w Polsce zachodniej miał bardzo duże znaczenie. W ogóle w księstwie, ja to no nie, w szczecińskim może można tak powiedzieć, którego część jest w Polsce, a część w Niemczech w tej chwili. Ta dynastia, bo tam była odrębna własna dynastia, to nie byli Piastowie, tam najwyżej się, że tak powiem, były wzajemne śluby i spowinowacenia i pokrewieństwa, to ona bardzo popierała cystersów i siostry cysterki. Na Dolnym Śląsku, w ogóle na Śląsku, to było bardzo ważne i w Wielkopolsce. W Małopolsce trochę mniej, bo w Małopolsce było bardzo dużo klasztorów, ale te pierwsze fundacje w Małopolsce typu Jędrzejów, Wąch, Ockoprzywnica, to był bezpośrednio z Francji, z Marimondu. Mam tak jakby cztery linie i tutaj na północy Polski przychodził z tego, gdzie święty Bernard był Clairvaux, a tutaj także... No tak jakoś było. Później bardziej rozwijały inne zakony. Było odrodzenie takich cystersów w XVIII wieku. Powstały dwa klasztory męskie, jeden żeński na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, dzisiejszej Białorusi, już są poza granicami Polski. No ale to znowu położyło kres tym klasztorom powstanie, znaczy edykty carskie po powstaniu styczniowym. No więc jakoś to tak, no historia się potoczyła.
I one się tam nie odrodziły?
Nie, tam były próby w tak zwanej Kimbarówce, to jest na dzisiejszym terenie miasta Mozyr. To jest duże miasto, to jest Białoruś Wschodnia. Katolików jest mało w tej chwili, bo to... No tam były jakieś, no były jakieś próby, ale tak może bardziej, żeby pomóc. No tej, no tam nie mam też tradycji, bo to tam jest raczej jakaś fabryka i jeden kościół ocalał w tym mieście, jest katolickim.
Uciekliśmy od mogiły i wracamy do sanktuarium tutaj. Proszę ojca, wielkim bogactwem sanktuarium są relikwie Krzyża Świętego. Jak one się tu znalazły? Co wiemy?
No bo jest niezależny jeszcze, jest krzyż, który jest czczony, ale relikwie, pierwsze relikwie nie wiemy. Ja nie wiem, może przebadać, ale to tak nic nie wiadomo. Były już, no na pewno już były w późnym średniowieczu, myślę. Ale one były zupełnie nieudokumentowane. Były. W związku z czym w latach 60. Poproszono o relikwie z Rzymu, które notabene to był wtedy nasz klasztor Santa Croce in Gerusalemme, i te relikwie zostały przekazane już z odpowiednią dokumentacją. Więc mamy te stare, które nie są już w baroku, już były na pewno, już mi trudno powiedzieć, bo to właśnie ze względu na niemożliwość dojścia, jak to poproszono jeszcze raz o relikwie w latach 60.
I druga właśnie ważna wartość dodana to jest czczony krzyż mogilski tutaj.
Tak, no to też jest kolejną tajemnicą. Początki nie są znane, no już są legendy, w ogóle że to krzyże płynęły Wisłą od 3 do 5. I to tam inne ważne krzyże w Krakowie są w tych legendach zjednoczone. W legendzie nie ma nic złego, dlatego że jeżeli jakieś miejsce obrasta legendami, to znaczy, że jest jakoś czczone i ważne. Te legendy dotyczące XIII wieku, bo i kultu, i tam jakoś czasu Mongołów, Tatarów, to są spisane w XVI wieku. Notabene to jest pióro chyba naszego opata białobrzeckiego. Jest taki jakby kalendarz, coś na kształt kalendarza. Są rozmaite wydania przytoczone i jest, no, po polsku, są dopiski i w tym tych legend. No, czyli legendy już były na początku XVI wieku spisane, czyli tutaj trwały. A sam krzyż, który mamy, to jest raczej XV-wieczny lub ewentualnie XIV-wieczny. No i to, znaczy już i pod koniec XV wieku już był kult. No to już był kult, bo jest to w kościele była klauzura, to pewnie znoszono ją tylko w duże święta. Dopiero w renesansie zniesiono klauzurę do kościoła. No ale kult był. No ten kult ma zdrowo ponad 500 lat, czyli to już jest takie miejsce znane.
Klasztor pośrodku Nowej Huty.
A tak, no
to jest ciekawostka niesamowita.
To jest niesamowita. No to ja już abstrahuję, no to też już historycy XX wieku to widzą, że to na ile nam ta huta była potrzebna, ale to już zostawmy Panu Bogu, ale no wybudowano to też jakoś prezent Związku Radzieckiego, może nie no jak tak. Pałac Kultury, ale coś
na kształt. No, nowoczesne osiedle właśnie z tym czczonym krzyżem, z relikwiami, klapki na oczach, nie widziano tego, nie chciano widzieć.
Tak, nadacie. Poza tym jest taka mowa, że Kraków w tym referendum powojennym, tak zwane 3 razy tak, no to już tak zdecydowanie głosował, no głównie jak mówił PSL Mikołajczyka wtedy, to tak zdecydowanie głosował, że tu już nawet trzeba było podać wyniki, że większość jest tych według PSL-u, czyli takiej opozycji działającej, wtedy legalnie. No więc trzeba ten Kraków jakoś uciszyć prawdopodobnie. I tutaj na jednych z lepszych ziem w Polsce, są czarnoziemy lesowe, wybudowano tę hutę, no pozbawiając i mieszkańców, no i nas oczywiście majątków i wszystkiego, co tam było, bo to jednak był teren rolniczy, zresztą bardzo piękny. No i tak sobie było takie miasto socjalistyczne bez kościołów, no ale ludzie jak przyjechali ze wsi, no to jednak do kościoła się garnęli. Był mały kościół w Czyżynach, którego zakończono zaraz po wojnie, jest do dziś. W Wieńczycach była kaplica, no i nasz klasztor. I właściwie nie zgadzano się na budowę kościoła. I to była wojna dwudniowa w 1960 roku, gdy już bo najpierw była zgoda na budowanie późniejszych Bieńczyc, ale to w innym miejscu, gdzie teraz jest kościół, tak zwany pod krzyżem Najświętszego Serca Pana Jezusa. No to komunistom zdecydowanie nie wyszło, bo potem w czasach Solidarności to było jedno z prężniejszych ośrodków. No tam nasza druga parafia i klasztor w Hucie na Szklanych Domach, no to była takim centrum. No, nie wyszło, bo jednak ta siła ludu Bożego, no też jakoś to jest zainteresowanie i kardynała Sapiehy, i kardynała Wojtyły było skierowane w to miejsce. No ale był moment, że właściwie tutaj to życie klasztoru zupełnie się zmieniło i wtedy znowu wróciła parafia, już olbrzymia, nie? To klasztor no, ale przez to przyczynił się do zachowania wiary, no bo ludzie przychodzili po prostu do klasztoru.
Potrzeba ludzi tak naprawdę, potrzeba ich naturalna serca religijność, dokładnie.
Tak, no tym bardziej to było też wiele osób z takiej miejscowości rolniczych i tak dalej, no trudno, żeby oni nie widzieli potrzeby kościoła. No.
Jasne. I dzisiaj powoli cysterci zaczynają przygotowywać się do jubileuszu 800-lecia
klasztoru. Tak, to jak dokładnie. Mówiłem, na podstawie dokumentu.
Tak.
Będzie za 3 lata.
Dokładnie. 2022 rok. Tak. Będzie trochę się działo. Jeszcze na pewno będziemy opowiadali Państwu o tym bliżej.
No, na razie mamy plany.
Dokładnie, na razie są plany. Odpust, wspomniałem dzisiaj naszym słuchaczom już, że odpust w mogile jest fenomenem, bo nie zdarza się u nas przynajmniej też zupełnie, żeby odpust trwał te 8 dni. U nas odpust trwa jeden dzień, a właściwie czasem pół dnia, praktycznie rzecz ujmując. Natomiast tu jest 8 dni i on ściąga naprawdę bardzo wielu ludzi, którzy pielgrzymują z różnych miejsc. To też jest logistycznie duże zadanie, tak jak przez parę lat jestem obserwuję. Natomiast ostatnie takie pytanie, krótkie. Rozmawiacie też z tymi, którzy przyjeżdżają, którzy świętują z wami odpust. On jest podzielony w naszym portalu Podlasie24, jest plakat. Tam można zobaczyć, że są różne wspólnoty i parafialne, i zachodne, zapraszane na różne godziny, w różne dni. One przyjeżdżają dziękować, prosić. Jest duża księga też już tych wszystkich cudów, które miały
jest
miejsce
cudów,
tutaj.
Jest cudów, to ja ostatni raz widziałem ją, przyznam się, chyba na początku lipca, czy pod koniec czerwca. No to były jakieś takie wtedy najnowsze 3 podziękowania, nie? Bo to jak ktoś składa jakieś wotum, no prosimy, żeby napisał.
Tak,
nie?
Tak.
Może to nie są jakoś, bo nie mamy komisji lekarskiej, która by badała, no jest to też, zresztą wiele to jest spraw duchowych, to zweryfikować empirycznie, no to jest niemożliwe, także, no ale to notujemy i no to miał się Kazimierz Wielki przede wszystkim nawrócić. Ale to też jedna z tych legend, które... Ale przyczynił się wtedy do wykończenia budowy klasztoru i kościoła.
Zapraszamy na odpust jeszcze. Dopiero się zaczął.
Tak. No i w tym roku jest 40. rocznica wizyty Ojca Świętego u nas.
Tak jest.
Gdzie po raz pierwszy użył słów nowa ewangelizacja. Zresztą arcybiskup Fizikela, zajmuje się tą dykasterią dotyczącą ewangelizacji, był tutaj, żeby zobaczyć to miejsce. Więc to jakoś też jest, bo później, ale z takim programem, dużo się święty mówi już na czas pielgrzymki. I no też rozpoczęcie było 70-lecie Nowej Huty. Takie też jest dzisiaj, że to też w tym roku, która miała być bez Boga, no ale okazała się jednak z Bogiem.
Proszę Państwa, zapraszamy na odpust. Wczoraj się zaczął, będzie trwał do przyszłej soboty włącznie. Kto chce, kto ma możliwość, zapraszamy, aby tutaj swoje też intencje Panu Bogu polecać. A my za chwilę będziemy mówić właśnie o tej 40. rocznicy wizyty Ojca Świętego, Świętego Jana Pawła II tutaj w Mogile. Dziękuję naszemu pierwszemu gościowi, ojciec Piotr Chojnacki, opat mogilski. Dziękuję, ojcze. Szczęść Boże.